prezydencki doradca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Roman Kudziar. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
Klęska, rozbiór Jałta, Monachium. Mało jest zachwyconych porozumieniem w Mińsku. Pan do nich należy?
No nie ma się czym zachwycać, aczkolwiek nie posuwałbym się w kierunku takich łatwych, szybkich analogii historycznych.
Nie lekceważę go pan absolutnie jako czegoś, co jest chwilowe i w gruncie rzeczy nie będzie miało żadnego znaczenia, również militarnego?
Ono ma dwie warstwy. I w warstwie militarnej to jest być może nawet pożyteczne porozumienie, jeżeli zostanie dotrzymane.
A wierzy pan, że zostanie? Ma pan silną nadzieję na to?
Ono może zostać dotrzymane, dlatego że dotrzymanie tego porozumienia w warstwie militarnej leży w tej chwili także w interesie Rosji i popieranych przez Rosję, sponsorowanych przez nią separatystów. Natomiast to umożliwi dotrzymanie tych militarnych warunków porozumienia, umożliwi przejście do fazy politycznej, która także długofalowo korzysta nawet dla Rosji.
Czyli ma pan poczucie, że z punktu widzenia i militarnego, i politycznego to jest klęska Zachodu i klęska Ukrainy?
Nie, dlatego tak powiedziałem wcześniej, że militarnie to porozumienie jest pożyteczne dla obu stron. Rozlew krwi, ustał walki. Jednak Ukrainie ono było potrzebne, ponieważ Ukraina nie wytrzymywała tej konfrontacji militarnie. Natomiast uważam, że istotnie niepotrzebnie Berlin i Paryż żerują to porozumienie, dlatego że to jest porażka niewątpliwie dyplomacji francuskiej, niemieckiej, które okazały się nieprzygotowane do takiego dyplomatycznego starcia, konfrontacji z Putinem.
Ale one tylko żerują, czy też jest tak, że tak naprawdę Merkel i Hollande wywarli presję na Poroszence, żeby to porozumienie podpisał?
Bardzo być może, chociaż pewnie prezydent Poroszenko podpisałby to porozumienie i bez presji Berlina i Paryża, bo ono mu było potrzebne. I cóż, na pewno podpisał w najlepszej wierze, sądząc, że Ukraina w danej sytuacji przed Ukrainą nie ma lepszego rozwiązania dla Ukrainy.
Putin znów wykiwał świat?
Może nie tyle wykiwał, bo to trzeba być, na to trzeba będzie spojrzeć z takiej historycznej perspektywy, pewnie potrzeba jeszcze parę lat. Natomiast Putin rzeczywiście posługuje się taką bolszewicką logiką kto kogo i tą logiką posługując, czy nawiązując do tej logiki, do tej zasady, niewątpliwie w tym pojedynku kto kogo, to Putin wymanewrował Berlin i Paryż w Mińsku.
A świat się Putina boi i demokracje się Putina boją i także Polska się trochę go boi, prawda?
Myślę, że to problem polega na tym, że może nawet nie do końca się go boją i dlatego tak słabo reagują. Uważają mianowicie, że cele Putina są ograniczone, że właściwie chodzi tylko o kawałek Ukrainy i o nic więcej, natomiast od reszty to tak naprawdę Rosja jest zbyt słaba, żeby zagrozić Zachodowi. W związku z tym nie musimy sobie tą Rosją i tym Putinem tak naprawdę zawracać głowy.
Panie profesorze, powiedziałby pan, że wojna na wschodzie Ukrainy to jest także nasza wojna?
Tak, to jest wojna Europy. Zdecydowanie tak ona dzieje się w Europie. To jest wojna Europy. W Europie i Polski, dlatego że wojna prowadzona przez Rosję jest niewątpliwie zamachem na europejski porządek prawny, instytucjonalny. Zresztą Putin jest bardzo otwarty, jeżeli chodzi o odkrywanie swoich intencji. Nie chodzi tylko o kawałek Ukrainy, ale chodzi rzeczywiście o kwestionowanie logiki europejskiego porządku, tego, który został ustalony także z udziałem Rosji po roku 1989.
Ale może skoro w takim razie stać nas na powiedzenie, to jest również nasza wojna, to trzeba potem A powiedzieć B, rzucić mrzonki i zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest realne dozbrojenie Ukrainy.
Tak, my tak uważamy. Pan prezydent tak uważa, ja tak również uważam.
W Polsce o tym się mówi po cichu.
Tak, po cichu się mówi, no to nie jest komfortowa sytuacja. Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest, że tak powiem, taka kaszka z mleczkiem, podjęcie decyzji, prawda, o tym, że dozbrajamy Ukrainę. Chociaż Ukraina ma prawo liczyć na to, że może być dozbrojona, dlatego że jest obiektem agresji. Ale to przecież nie Polska, tylko te główne kraje Zachodu powinny zdobyć się na odwagę, dlatego że one nie są narażone na przeciwdziałanie ze strony Rosji w tej sytuacji.
Skąd w takim razie ten lęk przed powiedzeniem tak? Znaczy tak, tym, co mówi dzisiaj Obama i Stany Zjednoczone, że oni zaczęli otwarcie mówić, tak trzeba dozbroić Ukrainę, tak trzeba brać ten wariant pod uwagę, a tymczasem Europa jest jakoś sparaliżowana lękiem.
Zbyt późno. Amerykanie mówią, ale przecież są w tej sprawie również podzieleni i nie wiadomo, czy tak naprawdę to się stanie. Mam wrażenie, że jednak do tego nie dojdzie. To znaczy, że Amerykanie na to się nie zdecydują. Natomiast problem rzeczywiście istniał od samego początku, że Zachód, w tym Ameryka, wykluczały przez długie miesiące tego konfliktu możliwość dozbrojenia Ukrainy oraz możliwość nałożenia znacznie surowszych sankcji, które przewiduje prawo międzynarodowe w tego rodzaju sytuacjach. To, że myśmy sobie odstrzeliwali nasze atuty, że tak powiem, wrzucaliśmy najlepsze karty, jakie mieliśmy w pojedynku z Rosją, to spowodowało, że Rosja w sposób taki bezczelny, otwarty, mogła forsować swoje cele i niewątpliwie w Mińsku mogła wymanewrować dyplomację brytyjską, znaczy francuską i niemiecką w tych negocjacjach.
Rozumiem, że uważa pan, że dzisiaj przyszedł moment na to, żeby powiedzieć, czy wręcz militarnie postraszyć, czy zaszantażować Rosję.
Tu nie chodzi o szantaż, przecież tu nie chodzi naprawdę o szantaż, tylko chodzi o stworzenie
alternatywę, która jest dla Rosji
groźna. Kosztowna. Oczywiście tu chodzi o spowodowanie zdolności Ukrainy do obrony przed agresją. Wszystko, nic więcej. I tutaj trzeba być transparentnym, trzeba być otwartym, trzeba mówić Rosjanom, światu, rosyjskiemu społeczeństwu. Nie chodzi o nic więcej, tylko o powstrzymanie przed waszą agresją. Chodzi o broń defensywną.
A gdyby było tak, że rzeczywiście Zachód dostarcza Ukrainie broni, na razie tylko defensywnej, Ukraina jest w stanie coraz mocniej, coraz bardziej zdecydowanie przeciwstawić się temu, co dzieje się na wschodzie. Uważa pan, że Putina stać na wojowanie przez lata?
Nie, przez lata nie. To raczej nas nie stać, dlatego że my jesteśmy słabi psychicznie. Mówię, Zachód jest właśnie zalękniony, podzielony, słaby psychicznie, dlatego nie wytrzymuje tej konfrontacji. Natomiast myślę, że w tej konfrontacji, gdyby Zachód potrafił wytrwać przez jakiś czas, z całą pewnością Rosja musiałaby spuścić z tonu, ponieważ nie wytrzymałaby tego ekonomicznie. Tak jak stało się to w czasach Związku Sowieckiego. To jest dosyć niestety, żałuję, że to muszę powiedzieć, ale to jest dosyć podobna sytuacja, logika sytuacji, z którą mamy do czynienia.
Czyli co, trzeba trochę takiej odwagi i trochę też wyścigu zbrojnego.
Wytrwałości. Znaczy trzeba cierpliwości. Znaczy trzeba wytrzymać w tym napięciu, które Rosja stworzyła. Bo bardzo proszę, jeżeli oni idą w tą stronę, to my również i wytrzymajmy to.
Pan powiedział, że Zachód ma nadzieję, że ta wojna jest wojną ograniczoną. A jest ograniczoną? To znaczy rzeczywiście Putin chce się zatrzymać, zająwszy te
ona jest w sensie
okręgi?
Ona jest w sensie militarnym ograniczoną. Oczywiście, że Putin chętnie wziąłby więcej, dlatego że plany Rosji, plany Putina sięgały 6 okręgów, prawda? Natomiast tylko w 2 udało się wzniecić powstanie, liczyć na przychylność miejscowej ludności. Dlatego to się powiodło. Natomiast ona jest ograniczona w sensie militarnym, natomiast w sensie politycznym to nie jest wojna ograniczona, dlatego że Putinowi chodzi o coś znacznie więcej, o czym już wcześniej mówiłem.
Polak powinien bać się wojny?
Wojny w ogóle trzeba się bać, ale nie trzeba uciekać przed stawieniem czoła agresorowi. To są dwie różne sytuacje. Wojna nie jest dobrym rozwiązaniem i na pewno ona nam nie grozi, wojna europejska. Putin chętnie nią straszy, ponieważ wtedy Europejczycy właśnie podają tył, wtedy, że tak powiem, się wycofują. Natomiast taka wojna rzeczywiście nam nie grozi. Natomiast trzeba wykazać twardość, bo tylko z tym się Rosjanie liczą. To słynne przemówienie Churchilla, prawda? Fulton, mówię, że tak jak zna swoich rosyjskich przyjaciół, wie, że dla niczego nie mają większej pogardy niż dla militarnej słabości. I tę militarną słabość, tę słabość psychiczną demonstruje dzisiaj wobec Rosji Zachód.
Panie profesorze, a nie czuł pan bólu, dyskomfortu, nie widząc przedstawiciela Polski wczoraj przy stole w Mińsku?
Żeby co? Żeby później łykać wstyd tej porażki? Tego ułomnego porozumienia?
A może nie tyle łykać wstyd, co przeprowadzić tę historię troszeczkę inaczej?
Wiem, Ukraina zdecydowała, że ten format jest dla niej najbardziej korzystny, komfortowy. Bardzo proszę, natomiast wiemy, że efekt jest marny. Ja nie odczuwam żadnego dyskomfortu.
Ci, którzy mówią
powiedzieć,
to, że nie ma tam Polski, to klęska polskiej dyplomacji.
Nie wiedzą, co mówią. To nie jest tak, że wszyscy muszą brać w tym udział. My jesteśmy bardzo wyraziści, robimy dla Ukrainy bardzo wiele na innych polach, także nie musieliśmy być w Mińsku, a teraz podnosić, świecić oczami przed światem za coś, co rzeczywiście jest nieudanym porozumieniem, ułomnym porozumieniem. Nie uważam, że warto było w tym brać udział.
Profesor Roman Kuźniar, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.